Byliśmy z Krysią na wakacjach. Mniej więcej miesiąc temu wyjechaliśmy. Byliśmy w takiej wsi kieleckiej, która się nazywa Chwali Bogowice. To jest 360 kilometrów od Wrocławia. Jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Trzy zdania muszę powiedzieć o tym, co prorokował do nas Ryszard Krzywy, jak tu przyjechał. On nam powiedział takie trzy, w skrócie, trzy rzeczy. Że po pierwsze, że będziemy chodzić po wodzie. Po drugie, że widzi nas na katapulcie. I po trzecie, ci, którzy pamiętają filmy Disneya, to mówił, że nie wiem, czy znacie taką scenę z Jinxem, który wybiegał poza obręb jakiegoś na przykład dachu czy czegoś i ciągle wisiał w powietrzu, dopóki nie spojrzał w dół. Jak spojrzał w dół, to spadał. No i mówi, że my prawdopodobnie mamy się trzymać tego, żeby nie patrzeć w dół. No więc wiecie, to jest fajne proroctwo, ale wiele pytań też, można powiedzieć, za tym się kryje. No i spotkało nas coś takiego. Jak wiadomo, mimo że tam zasięgu nie ma w tych Chwali Bogowicach, no to od czasu do czasu są jakieś obowiązki fundacyjne i miałem zrobić przelew, pilny przelew. Więc zacząłem szukać miejsca, mając router przenośny, zacząłem chodzić po działce i szukać takiego miejsca, gdzie złapię zasięg na tyle, żeby można było. No więc byłem wyposażony i znalazłem takie miejsce na samochodzie. Wcześniej mocowałem to z reguły razem z powerbankiem do takiego uchwytu rowerowego. A teraz nie było czasu z takim powerbankiem, który zapewnia... Sam router ma akumulator, który tam na 8 godzin wystarcza. Ten powerbank, no to może tam 2 dni stać sobie i zasięg być. Zrobiłem przelew. Krysia do mnie przyszła i mówi, słuchaj, nie ma chleba, nie ma tego, nie ma tamtego. Ja mówię, no to jedź na zakupy. Wsiadła w auto i pojechała 3 kilometry. Zapomniałem o tym powerbanku, o tym routerze. No i Krysia wraca, mówi, że słyszała jakieś stuknięcie i na dachu znalazłem to. Mówię, słuchaj, to jest 3 kilometry, ja wezmę laptopa, włączę Wi-Fi, jak wpadł router do rowu, to go znajdziemy, nie? Jedź 20 na godzinę, ja sobie będę po prostu monitorował teren i... Przejechaliśmy w tą i z powrotem. Nie ma. No, wniosek był taki, że po prostu router spadł, rozbił się na kawałki i prawdopodobnie przestał działać w związku z tym... No więc pogodziliśmy się z tym faktem. Zapakowaliśmy, używaliśmy auta jeszcze wielokrotnie, jeździliśmy. Zapakowaliśmy orzechy, bo tam zbieraliśmy orzechy głównie.
Bardzo dobre te orzechy są.
Około 100 kg chyba żeśmy zebrali. I przyjechaliśmy do Wrocławia. I tutaj we Wrocławiu też jeszcze urzędowaliśmy. Ale jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć. W tym dniu, w którym zginął ten router, Krysia się pomodliła, żeby on się znalazł. I... mniej więcej 3 tygodnie, wiecie, że 3 tygodnie w Biblii to jest taki okres...
21 dni.
Na odpowiedź, tak. I ja wcześniej, posprzątaliśmy auto, ja włożyłem, bo mamy robot taki, rumbę, do tego bagażnika wrzuciłem rumbę, ona odkurzyła, ale rumba nie wszędzie sięgnęła, więc mówię, Krysia, weź tam jeszcze odkurzacz i tam doczyść boki. Krysia poszła do samochodu, odkurza, przychodzi... I pokazuje mi coś takiego. To jest ten router. Nie ma żadnej możliwości, żeby on tam wpadł przy zamkniętym bagażniku. Sprawdzaliśmy. Nie da się. No, tam jest w ogóle uszczelka, nie? Nie ma. W ogóle nie ma takiej możliwości. Na dachu nie mógł się przejechać, bo ja jechałem autostradą i czasem jadę dosyć szybko, szczególnie jak Krysia śpi. I nie jest możliwe, żeby on się przewiózł na tym dachu. Przy czym ja ten dach przeszukałem kilka razy już tam na miejscu, tak? I tam też jeździliśmy. I on działa, tak? Czyli gdyby był w samochodzie, to ja włączając laptopa, przez Wi-Fi bym go widział. No więc teraz... Teraz kombinujcie. Albo nas wyślecie do psychiatry, albo po prostu zaczynają się rzeczy dziać, o których do głowy nam nie przychodziło, nie? No.
Kiedyś Bóg obiecał, dał takie słowo, że posługa aniołów będzie coraz bardziej widoczna w ciele Chrystusa. Amen.
Marek jeszcze. Też świadectwo z wczoraj, albo z dzisiaj.
Chciałem złożyć świadectwo na chwałę Pana. Wczoraj jechaliśmy do Wiązowa i tak od paru dni coś mnie bolało tutaj wokół, ale to był taki ból, taki jakiś tępy ból i myślałem sobie, że jakiś się jęczmień nie robi i tak zacząłem nawet jakieś dzieci, bo dzieci zobaczyły, że mi oko puchnie i zacząłem wypowiadać nad sobą takie słowa, chyba robi mi się jęczmień. I to coraz bardziej się tak nasilało i zaczynało wyglądać tak jak limo nad moim okiem. No i to już było parę dni wcześniej, no i zbliżała się ta sobota i miałem takie myśli, jechać do Wiązowa tam na posługę, czy po prostu sobie pojechać do szpitala na ostry dyżur i żeby mi tam te oko, że tak powiem, naprawili. No oczywiście się modliłem, no podjąłem decyzję, że jadę do Wiązowa, bez względu na to, co się będzie działo, jadę do Wiązowa. No tutaj przyszedłem, Krysia mnie zobaczyła, też tam o tym oku powiedziałem, też się pomodliła, pojechaliśmy do Wiązowa, Janusz z Tereską od razu też zobaczyli to oko, też się pomodlili. No i tam w Wiązowie mieliśmy wspaniały czas, głosiliśmy Ewangelię tym ludziom. Później też wyszliśmy, jeszcze raz się Tereska, po prostu tak już dziękowaliśmy Panu za ten wspaniały czas, który był w Wiązowie i jeszcze raz się Tereska po prostu tak rękę nałożyła i się pomodliliśmy. No i chcę Wam powiedzieć, że tak, no oko jest, po prostu mogę się płukać, nic mnie nie boli, lima żadnego nie mam, a miałem taki tak poważnie spuchnięty, tak? Pastorze, nie ma lima?
Nic, nie widzę. No,
a było takie ten, jakaś ropa tam mi ciekła, Janusz zaglądał do tego oka, jakaś ropa była, coś tam, także normalnie, chwała Bogu, Bóg mnie uzdrowił. Nie było to pstryk w jednej chwili, ale po prostu czułem, jak mi ten ból tak odchodził. No i jeszcze Wam powiem na przykład tak, jak dzisiaj rano sobie poszedłem zrobić trening, biegłem 20 kilometrów, nic mi się nie działo z tym okiem, nic, kompletnie.
20 kilometrów?
No takie treningi są. No i ten, no nic mi się nie działo, nie uzdrowiło mi nic, nie ten. No i no, chwała Panu, tak? A jeszcze, chwała Panu. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć tak, jeździmy do tego Wiązowa. O tych ludziach, którym tam mówimy, o Jezusie Chrystusie, na których kładziemy ręce, o których się modlimy. Taką zmianę po prostu widzimy w ich zachowaniu. Oni na przykład byli zamknięci, nie odzywali się. Ja tam nie byłem ostatnio, bo pojechałem do tej Danii i jak wczoraj wszedłem, zaglądałem do tych, że tak powiem, moich podopiecznych, do tych, z którymi mam takie lepsze relacje. Oni tak się cieszyli na mój widok. Oczywiście wiedzieli, że mnie nie było ostatnim razem. Cieszyli się na mój widok. Oczywiście się umieszczaliśmy i wszystko. Wszystko było tak jak no, w miłości, wszystko tak. No i ten, to jest po prostu niesamowite. Oni, zauważyłem, że oni tam czekają, tak jakby, bo się mówi, że się przyjedzie następnym razem, do następnego razu, oni po prostu na nas czekają tam. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No, jest nas trochę mało, tam ich jest więcej, także jest taki apel, nie? Jeżeli ktoś na przykład chce się sprawdzić w głoszeniu Ewangelii, nigdy nie był, zachęcam pojechać do tego Wiązowa, tam jest naprawdę, no nie wiem, jak to powiedzieć, poligon, taki. Jest co robić, tak, jest co robić. No.
Coś. Ja dopowiem Markowi. Wiesz, Marek mówi, głosić Ewangelię. Wiecie, najważniejsze, że my tam jesteśmy.
Tak, to też jest.
Mamy Jezusa w swoim sercu, mamy Ducha Świętego i po prostu w totalnej wolności tam jesteśmy i w takim posłuszeństwie Duchowi Świętemu, by coś robić, by czegoś nie robić. Niekiedy nie mówimy o Jezusie. Niekiedy złapiemy kogoś za rękę i po prostu jesteśmy. Albo pomisiemy kogoś, rozmawiamy, tak? Dzielimy się, modlimy się o tą osobę. To jest takie miejsce. Jeżeli nie masz takiego miejsca, albo chcesz gdzieś włączyć się w tą służbę, zgłoś się do mnie, do Krysi, jakkolwiek.
Zgodnie z obietnicą chcę dokończyć ten temat. Wierzę, że mi się dzisiaj uda. Jak wejść w tą doskonałą wolę Bożą. I przypomnę, może tak, zanim zacznę, chciałbym, żebyśmy się skupili teraz, wyciszyli i skupili się na Słowie. Jeśli chcesz uczyć się słuchać Boga, a to jest konieczne, żeby wejść w doskonałą wolę Bożą, potrzebujesz nauczyć się słuchać sercem, a nie głową. Dlatego, że Bóg, który jest duchem, On zawsze komunikuje się z duchem człowieka, czyli przemawia do ducha człowieka, natomiast nasza dusza, czyli umysł, może to ubrać w słowa potem i masz takie zrozumienie, co Bóg mówi. Ale to jest rzeczywistość zawsze duchowa, a nie taka intelektualna czy emocjonalna. Więc pomódlmy się o to. Ojcze, my Ci powierzamy teraz siebie, otwieramy swoje serca na Twoje słowo i prosimy Cię, Ojcze, żebyś do nas mówił właśnie poprzez słowo i poprzez ducha i daj nam taką zdolność do przyjmowania od Ciebie, żebyśmy potrafili przyjąć to, co Ty dzisiaj chcesz włożyć w nasze serce. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen. Przypomnę, mówiłem o takich dwóch punktach dwa tygodnie temu. Po pierwsze, życie w dziękczynieniu. Ja chcę Wam powiedzieć, że to jest decyzja serca, że decydujesz się żyć w dziękczynieniu dla Boga. To nie jest sprawa uczuć, odczuć czy czegokolwiek. To jest sprawa tego, że tak mówi Słowo, więc decydujesz się na posłuszeństwo Słowu. Chcesz być wykonawcą Słowa, więc decydujesz się w swoim sercu. Panie, będę żył w dziękczynieniu. I za co dziękujesz? Za to, co On dla Ciebie zrobił przede wszystkim. I chciałbym, kochani, żebyśmy mieli taką świadomość, że kiedy to, co powiedziałem, że kiedy przestajesz dziękować za to, co Bóg Ojciec zrobił dla Ciebie poprzez Syna, którego wydał na śmierć, męczeńską śmierć za Ciebie i za mnie. Więc kiedy przestajesz za to dziękować, to w tą pustkę, która powinna być wypełniona dziękczynieniem, przyjdzie duch tego świata, przyzwyczaisz się do czegoś i w to miejsce zaczną przychodzić duchy religijne. Nie wejdziesz na drogę żywej relacji z Bogiem. Więc powinieneś za wszystko dziękować. Za co przede wszystkim? Za to, czym On Cię obdarował, co dla Ciebie zrobił, kim Cię uczynił, co dla Ciebie przygotował i tak dalej. Ale przede wszystkim za to całe dzieło odkupienia. To jest bardzo ważne. Bo dziękczynienie wprowadzi Cię do takiego miejsca wdzięczności, a kiedy nauczysz się żyć w wdzięczności za małe rzeczy, to zobaczysz, że niebiosa nad Tobą będą cały czas otwarte, bez względu na to, gdzie będziesz. A kiedy niebiosa są nad Tobą otwarte, to będziesz miał kanał do Boga, tam, gdzie będziesz szedł. Bez względu na to, gdzie będziesz, będziesz miał taki kanał do nieba, który będzie spoczywał na tobie, będzie ci łatwiej coś odebrać od niego. Mówiliśmy też o tym, że On we wszystkim współdziała ku dobremu dla nas przez różne sytuacje. I drugi taki ważny punkt, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Więc jeśli chcesz umieć rozróżniać, co jest Bożą wolą dla Twojego życia, a co nie jest Bożą wolą dla Twojego życia, bo to, co jest Bożą wolą dla Twojego życia, niekoniecznie będzie Bożą wolą dla mojego życia i odwrotnie. Amen? Musimy to wiedzieć. Ja nie mogę pójść Twoją drogą, Ty nie możesz pójść moją drogą. Ja nie będę kopiował Ciebie, a Ty nie możesz kopiować mnie, bo oboje pójdziemy do rowu, wpadniemy. Albo po jednej, albo po drugiej stronie. Potrzebujesz znaleźć swoją osobistą drogę z Bogiem. Więc żeby umieć rozróżnić tą, potrzebujesz coraz bardziej oddzielać się od tego świata. To jest po to, żeby duch tego świata nie miał wpływu na ciebie. W jaki sposób się oddzielasz? Poprzez to, że bierzesz słowo, zaczynasz je czytać, studiować, rozważać, zagłębiać się i w ten sposób Duch Święty przychodzi do ciebie i zaczyna mówić do ciebie. Zaczyna ci objawiać pewne prawdy, Boże drogi, Boże serce. Wtedy zrozumiesz, powiem wam, można zrozumieć bardzo wiele rzeczy wtedy. Możesz odkryć, kiedy Bóg odpowiada na modlitwę, a kiedy mówi nie. W jaki sposób Bóg, Ojciec, który cię bardzo kocha, chce cię wychować i przenieść z poziomu niemowlaka do dziecka i z dziecka do młodzieńca i z młodzieńca do ojcostwa. On chce cię wychować jako syna dorosłego, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dojrzałymi synami Bożymi. Tam jest słowo przetłumaczone jako dziećmi, ale tu chodzi o dojrzałych synów Bożych, dlatego że dzieci nie współpracują z ojcem, bo dzieci chcą się bawić. Dzieci chcą zabawek. I jest taki okres każdego z nas, że przechodzimy przez dzieciństwo. Ale Bóg Ojciec chce nas wychować do tego miejsca, żebyśmy mogli współpracować z Nim na tej ziemi. Amen? A możesz współpracować z Bogiem Ojcem tylko wtedy, kiedy jesteś w doskonałej woli Bożej dla swojego osobistego życia. Więc to jest ważne, abyśmy umieli to rozróżnić, więc potrzebujemy rozważać słowo. Jaka jest to różnica pomiędzy tą dopuszczalną wolą Bożą a doskonałą? Mówiliśmy o tym, że dopuszczalna wola Boża, tak jak każdy ojciec, także ten niebieski, on jest zobowiązany zapewnić swojemu dziecku dach nad głową, żeby miał co jeść i miał się w co ubrać. Ale to jest obowiązek też ziemskich rodziców dla małych dzieci. Amen? Kiedy dzieci dorastają, idą z domu i potrzebują, jakby sami wtedy już decydują o swoim przyszłym życiu. One są zobowiązane zatroszczyć się o swoje życie, dorosłe życie. Mają wolną wolę. Mogą słuchać porad rodziców lub nie. Mają takie prawo. Więc mogą żyć jak chcą. Ale mówię, to jest dla dzieci. Natomiast w doskonałej woli Bożej odkrywasz swoje przeznaczenie. Ja kiedyś zrobiłem studium na temat słowa przeznaczenie w Biblii i odkryłem bardzo potężne prawdy. Dlatego, że słowo przeznaczenie, widzisz, kiedy Bóg mówi, takie jest moje przeznaczenie dla ciebie, to powinno zdeterminować wszystkie moje decyzje życiowe. Czy rozumiecie, o czym mówię? Wszystkie życiowe decyzje. Bo to jest przeznaczenie, które Wszechmogący Bóg, mój Stwórca, zdecydował o moim przeznaczeniu tutaj na ziemi. On pokazuje, do czego przeznaczyłem ciebie. Więc kiedy to odkrywasz, to wtedy zaczynasz rozumieć tą głębię odkupienia i po co tutaj jesteś, że jest jakiś Boży plan dla twojego życia, jest Boże powołanie dla twojego życia, jest obdarowanie dla twojego życia, jest namaszczenie dla twojego życia po to, żebyś wypełnił ten doskonały Boży plan, czyli wszedł w tą doskonałą wolę Bożą. Przeznaczenie to jest bardzo ważne słowo. Ono powinno wstrząsnąć każdym sercem, które chce chodzić z Bogiem. Powinno zdeterminować i zweryfikować wszystkie decyzje życiowe, wszystkie plany życiowe, po to, żeby je ukierunkować w przeznaczenie. W przeznaczenie. Jeśli tego nie będziemy robić, jeśli w tą stronę nie pójdziemy, to po pierwsze, nigdy nie osiągniemy doskonałej woli Bożej. Nie poznasz Boga jako Ojca tak naprawdę. Będzie ci trudno. W to miejsce bardzo często wchodzi takie religijne prawo służby. Innymi słowy, służysz, bo tak litera mówi. A tutaj chodzi o to, że służysz dlatego, że rozumiesz. Rozumiesz, czym jest przymierze z Bogiem Ojcem? Rozumiesz swoje przeznaczenie, swoje powołanie, którym Bóg Ojciec cię obdarował? Rozumiesz to namaszczenie, które nad twoim życiem złożył? Więc wtedy zaczynasz widzieć owoce tego w swoim życiu. Przynosisz coraz więcej owoców. Więc tak żyjąc, dochodzisz do miejsca odpocznienia w Nim. Mówiliśmy o tym. Wtedy twoja dusza nie jest targana okolicznościami, stresami, napięciami, lękami itd., itd. Wtedy nie czynisz już swoich dzieł. Ja nie mam tutaj, nie chcę pójść w tą stronę, żeby pokazać wam, że Bóg zrobił wszystko, co miał zrobić i odpoczął już od swoich dzieł. Dzieło Jezusa jest doskonałe. Ono się wykonało. Wszystko to, co Bóg Ojciec obiecał nam, jest w Chrystusie. Droga do zbawienia, odkupienia dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi jest otwarta. Każdy może wejść. Każdy może wejść w przymierze z Bogiem poprzez krew Syna. Każdy może czerpać tego, co Bóg Ojciec włożył w Chrystusa. Każdy może czerpać z tego. Więc Jezus nie będzie drugi raz za nikogo umierał. Amen. To dzieło jest doskonałe, jest pełne i to jest rzeczywistość tak naprawdę. To nie jest iluzja. Że zauważcie, że Boże Słowo mówi nam, że wszystko w Nowym Przymierzu tak naprawdę mamy w Chrystusie. Ja spędziłem kilka lat, żeby zrozumieć tą duchową rzeczywistość. Co to znaczy żyć, być w Chrystusie? Co Bóg miał na myśli? W jaki sposób czerpać z tego, co mam w Chrystusie? A tam mam wszystko. W momencie, kiedy człowiek się rodzi na nowo, Bóg w suwerenny sposób umieszcza nas w Chrystusa. Nasz wewnętrzny człowiek, duch, ożywiony duch jest włożony w Chrystusa. I tam potrzebuje nauczyć się żyć, mieszkać, czerpać stamtąd. Dlatego, że wszystko to, co Bóg Ojciec nam obiecał, jest w Chrystusie. Wszystkie obietnice są na tak w Chrystusie. Więc jeśli nie nauczymy się żyć w Chrystusie, to będziemy mieli tylko teologiczne prawdy i wyznawanie czegokolwiek nic ci nie da. Jak żyć w Chrystusie? Powiem ci. Kiedy patrzysz na dzieje apostolskie, na pierwszych chrześcijan, zobaczysz pewną prawidłowość. Oni nie żyli dla siebie. Ich jedynym celem był Jezus Chrystus. Jedynym celem ich głoszenia to był krzyż, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Oni potrafili zrezygnować ze wszystkiego. Byli prześladowani, niektórzy byli piłą przeżynani. Dlaczego się nie zaparli w takim momencie? Nie wiem, czy rozważaliście kiedyś te tematy. Powiem wam, jestem przekonany, że oni doświadczali żywego Chrystusa w sobie. Byli poświęceni, bo zrozumieli, co Bóg dla nich zrobił. Położyli swoje życie za to. Życie w przymierzu to jest życie za życie. To jest życie za życie. Ojcze, Ty ze swojej strony ofiarowałeś wszystko to, co miałeś najdroższe dla mnie. Więc ja ze swojej strony daję Ci to, co potrafię i co mogę. Składam Ci siebie na ofiarę. Wczoraj na szkole mówiłem o takim rozszerzonym fragmencie Biblii z aramejskiego języka, kiedy Abraham wziął syna, miał go złożyć w ofierze. Kiedy syn się go zapytał, ojcze, a gdzie jest ofiara? On mówi, Bóg upatrzy sobie ofiarę, jeśli nie będzie baranka, to ty będziesz tą ofiarą. I oni poszli razem, szczęśliwi. Abraham był szczęśliwy za to, że mógł złożyć Bogu ofiarę, a syn był szczęśliwy za to, że będzie ofiarą. I kiedy przyszło do złożenia na ofiarę i kiedy związał syna, syn mówi do ojca, zwiąż mnie mocno, żebym w chwili cierpienia nie próbował się uwolnić i nie kopnął ciebie, a wtedy ta ofiara nie byłaby ważna dla Boga. Szok, prawda? Ojciec patrzy w oczy syna, syn patrzy w niebo i widzi aniołów. I aniołowie z góry mówią, zobaczcie, to jest dwójka sprawiedliwych. Jeden składa ofiarę, a drugi wyciąga szyję pod ofiarę, pod nóż. Syn mówi, zwiąż mnie tak silnie, żebym nie próbował wierzgać i nie uciekał i nie kopnął ciebie, bo wtedy Bóg nie przyjmie tej ofiary. To dlatego jest nieraz napisane w psalmach, przywiążcie ofiarę do ołtarza. To jest prawdziwe przymierze. Więc wchodzisz w odpocznienie do takiej realnej więzi z Bogiem Ojcem, współpracując z Nim na tej ziemi, w swoim powołaniu, obdarowaniu, w swoim namaszczeniu, które manifestuje się w twoim życiu. Nie czynisz już swoich dzieł. Dzisiaj chcę się podzielić. Widzisz, kiedy chcesz wejść na tą drogę doskonałej woli Bożej dla swojego życia, potrzebujesz nauczyć się i zrozumieć, w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka i w jaki sposób go prowadzi. Ja w skrócie tylko, może kiedyś zrobimy głębsze seminarium na ten temat, w skrócie powiem o takich 7 punktach. Po pierwsze, poprzez słowo. W słowie jest wszystko. A więc czytaj, rozważaj, módl się, oczekuj, że Duch Święty ożywi logos dla ciebie, będzie to twoje rema dla twojego życia. Kiedy wzrastasz w słowie, wzrastasz w objawieniu, wzrastasz w Bożej mądrości, wzrastasz w zrozumieniu Boga, Jego dróg, wzrastasz w bojaźni Bożej, wzrastasz w Chrystusa tak naprawdę. I wtedy zaczynasz rozumieć to, co Paweł powiedział, że Chrystus w was jest nadzieją chwały Bożej. Grzech sprawia, że chwała Boża, człowiek jest pozbawiony Bożej chwały. Wzrastasz. Chrystus w nas jest nadzieją. On może tam mieszkać. Jak go przyjęłeś, to tam jest. Ukryty, oczekujący, nieraz zamknięty, niewyzwolony, nie mogący nawet mówić nieraz do ciebie. Bo jest pytanie, czy masz otwarte serce, aby go słuchać, aby go usłyszeć, co on chce dzisiaj do ciebie powiedzieć. On tam ciągle jest, jeśli go przyjęłeś, to on tam jest. On się nie wyprowadził. To dlatego Jego Święty Duch, on przyszedł po to, żeby nas prowadzić tą właściwą drogą dla każdego z nas, po to, żebyśmy nie tylko poznali Jezusa, poznali Ojca, poznali swoje przeznaczenie, powołanie, obdarowanie. I kiedy wchodzisz w obdarowanie, to Jego namaszczenie jest uwolnione nad twoim życiem i w łatwości przynosisz owoc dla Królestwa, bez zmęczenia. Podzielę się z wami czymś. Wczoraj mieliśmy cały dzień szkołę. Wracaliśmy z żoną do domu. Ciało jest zmęczone po całym dniu, oczywiście. A potem jeszcze o 19 miałam posługę z Chicago przez Skype'a. Musiałem ich się zgodzić, oni chcieli tydzień wcześniej, ja nie mogłem, więc obiecałem. I chcę wam powiedzieć, że po 10 minutach spotkania z nimi przez Skype'a namaszczenie wróciło. Byłem świeży jak rybka. Całe zmęczenie ode mnie odeszło. Aż sam na to zwróciłem uwagę. I przez godzinę czasu posługiwałem im. Więc słowo. Po drugie, Bóg mówi przez wizję i poprzez sny. Wizje i sny mogą być symboliczne albo mogą przedstawiać rzeczywistość, której jesteś, albo przyszłość, że to nie jest bez żadnej symboliki, po prostu widzisz. Widzisz, co się dzieje, co się wydarzy, co ma się wydarzyć, co Bóg chce, żebyś zrobił. Widzisz siebie w przyszłości, co robisz, to znaczy, że to jest dla ciebie. Ale nieraz jest to symboliczne. I wiele wizji i snów jest opartych na symbolice. I tutaj jest bardzo ważna zasada. Jeśli źle zinterpretujesz symbolikę, to wtopisz. Ja widziałem już niestety takie rzeczy. Dlatego jestem bardzo ostrożny w tym miejscu dzisiaj. Otwórzmy sobie, chcę coś pokazać w Biblii. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Tu jest mowa o Pawle. Wiecie, Paweł miał świadectwo, wiedział, do czego został powołany, do głoszenia Ewangelii, żeby otwierać oczy i nawracać ludzi. W którymś momencie poszedł do Jerozolimy i chciał po prostu też tam głosić. Będziemy czytać 17 wiersz. Dzieje apostolskie 22:17. A gdy powróciłem, on się tym dzieli, a gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił: pospiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. Widzicie, Paweł został powołany do głoszenia Ewangelii. I on po prostu poszedł i tam, chciał tam zostać w Jerozolimie, żeby głosić Ewangelię. On wiedział, że został do tego powołany. Modli się, przychodzi do niego Pan i mówi tak: uciekaj stąd. Zobaczcie, dopuszczalna wola Boża. Jestem powołany do głoszenia Ewangelii, więc będę w tym mieście głosił Ewangelię. A Pan do niego przychodzi i mówi: Pawle, tutaj ciebie nie przyjmą, uciekaj stąd. I jest doskonała wola Boża. Dlaczego Bóg to zrobił? Bo Bóg miał plan, dla niego drogę, żeby on aż przed cesarzem rzymskim stanął i głosił. I powiedział: tutaj ciebie nie przyjmą, musisz stąd uciekać. I teraz wyobraźcie sobie, że Paweł zlekceważyłby to i zostałby tam. Prawdopodobnie by go złapali i zaciukali. Taki byłby finał jego posłannictwa. Widzicie różnicę? Jest ogólna zasada. Jezus nas powołał do tego, żeby iść, głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, czynić uczniów, wypędzać demony i tak dalej. To jest coś ogólnego dla Kościoła całego. Jest pytanie. Musisz wiedzieć, jakie jest pytanie do ciebie. W jaki sposób ty masz robić to, gdzie masz iść, jak masz robić, do kogo. To jest to są te szczegóły. Po to, żeby przynieść najwięcej owoców. On myślał, że to będzie dobre. Modlił się pewnie o to i nagle Pan przychodzi i mówi: nie, Pawle. Więc Księga Habakuka, 2 rozdział. Kiedyś mówiliśmy tutaj o tym, w jaki sposób Bóg mówi. Dokądże, Panie, będę wołał pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Widzieliście ludzi, którzy wołają do Boga, a niebo jak z żelaza? Czy myślicie, że Bóg nie słyszy takich rzeczy? Bóg nie ma zatkanych uszu. To my potrzebujemy wejść w miejsce, otworzyć się na to, w jaki sposób i odebrać od Niego to, co chce nam powiedzieć. Bóg zawsze chce do nas mówić, bo jest Ojcem. A Jezus jest Panem. Halleluja. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Więc ten człowiek się oddzielił. Tu nie jest napisane, na jak długo. I powiem wam, nie sądzę, żeby to był jeden dzień. Pamiętacie, kiedyś przyszli do Jeremiasza i powiedzieli tak: słuchaj, módl się do Pana o jakieś słowo dla nas. On powiedział: dobrze. Oddzielił się na 10 dni i Bóg do niego przemówił i dał słowo. On przyszedł z tym słowem, a jednocześnie wiedział, że oni, ci Izraelici, go nie przyjmą z tym słowem. I tak było. Oddzielił się na 10 dni. Widocznie tyle potrzebował na wyciszenie się i na takie nastawienie po to, żeby być wrażliwym na to, co Bóg chce mu powiedzieć. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś. Więc Bóg przemówił, dał mu obraz, dał mu zrozumienie, więc widział obraz i słyszał głos Pański, ale oddzielił się. I to jest coś bardzo ważnego, jeszcze powiem troszkę o tym później. Mówi też, może do nas mówić też i też nas prowadzi nieraz przez służbę proroka. odnośnie proroctwa. 2 Piotra 1:21. Tu jest bardzo ważne stwierdzenie. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. To jest pierwsze. Drugie. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. Posłuchajcie mnie. Proroctwo nigdy nie przychodzi z woli człowieka. Ja widziałem w tym miejscu przegięcia. Nigdy nie przychodzi z woli człowieka. Prawdziwe słowo Pana nie przychodzi od woli człowieka. Wypowiadają je ludzie Boży, natchnieni Duchem Bożym. Więc Bóg może prowadzić przez służbę proroka. Może tak być. Może prowadzić przez dar proroczy. Kiedy Bóg mówi proroctwo do twego życia, to słowo, ono ma w sobie, jest nośnikiem Bożego życia i Bożej mocy i on wkłada w twego wewnętrznego człowieka. I powiem ci, mogą mijać lata, a kiedy się na tym skupisz, to będzie żyło w tobie. Wiesz dlaczego? Bo słowo Pana jest wieczne i jest niezmienne. Do mnie mówili pewni ludzie prorocy. Ja do dzisiaj pamiętam te słowa. I kiedy się na nich skupię i zamknę oczy, to tak jakbym słyszał znowu to samo. Nieraz jest tak, że prorok mówi o pewnych rzeczach. To jest rzadziej, bo w zasadzie jest to potwierdzenie, że nieraz to są nowe rzeczy. Człowiek tak myśli, czy to jest to, czy nie jest to. Mijają lata, Bóg wprowadza człowieka w te rzeczy i on potem mówi, tak, rzeczywiście to było słowo od Boga. Moja rada, nie szukaj proroctw, szukaj Pana. Nie szukaj proroctw. Nie szukaj snów, szukaj Pana. Szukaj obecności Jego i spotykania się z Nim. Bóg może też mówić do nas poprzez manifestację darów duchowych, na przykład słowo wiedzy, słowo mądrości. To może być kierunkowe dla ciebie. Kiedy usłyszysz nieraz takie słowo, to nagle coś ci się rozjaśnia w tobie. Masz takie przekonanie, że to jest odpowiedź, że to jest kierunek, dlatego, że w tym Słowie Duch Święty bierze to Słowo i w twoim wnętrzu coś się dzieje, coś jest ożywione. Zaczynasz, jakby można by było powiedzieć, to jest włożone te brakujące puzzle i zaczynasz widzieć jakiś obrazek. Aha, to jest potwierdzenie dla mnie. Może być i tak. Dzieje apostolskie 21, wrócimy do Pawła. Tu jest jeden fragment bardzo ciekawy. Paweł miał się wybrać do Jerozolimy. To jest 21 rozdział od 10 wiersza. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. Zauważcie, to nie był człowiek, który miał dar proroctwa, to miał służbę proroka. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. nie dał się przekonać, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się staje wola Pańska. Czy to nie było słowo Pana? Było. To dlaczego Paweł poszedł? Miał takie prowadzenie. Bardziej słuchał ducha w sobie. Jaka jest z tego lekcja? Lekcja jest taka, że musisz mieć potwierdzenie tego, co masz zrobić w swoim duchu. To świadectwo ducha powinno kierować tobą. Dojdziemy za chwilę do tego. Była dopuszczalna wola Boża i doskonała wola Boża. Bóg może też mówić, i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, przez różne sytuacje, może tak bardziej okoliczności życia. I spróbuję to jakoś określić. Wiecie, jeśli Bóg użył kiedyś osła, przemawiając do człowieka, to znaczy, że może użyć wszystkiego. Amen? Wiecie, to jest zadziwiające, że Bóg sprawił, jeśli Bóg jest stwórcą, stwórca po pierwsze ma władzę nad stworzeniem. Amen. Więc jeśli Bóg użył osła i otworzył jego mordkę, która przemówiła ludzkim głosem do proroka i ostrzegła go, to może naprawdę użyć wszystkiego. Rzymian 8:28. Tu jest mowa o czymś. Uważam, że bardzo ważnym. A wiemy? Wcześniej może tak. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha. Ten, który bada serca. Kto bada serca? Bóg bada serca. On wie, jaki jest zamysł ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I potem jest napisane, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Słowo współdziała oznacza, z jednej strony Bóg coś robi i oczekuje, że człowiek coś zrobi, bo to jest współdziałanie. Współdziałanie, Bóg i ty. Współdziała w okolicznościach też, w sytuacjach. Współdziała ku dobremu. Czy dla wszystkich? Nie. Dla tych, którzy go kochają. Więc Bóg musi rozpoznać twoje serce. Czy naprawdę go kochasz, tak jak potrafisz dzisiaj? Tu nie chodzi o doskonałą miłość do niego. Tu chodzi o motywację. Amen? Biblia mówi, że sprawiedliwy 7 razy dziennie upadnie. Więc przynajmniej 6 razy się podniósł. Tu chodzi o serce. Bóg widzi każdą motywację naszego serca. Każdą jedną. Przed nim się nic nie ukryje. Więc kiedy on zobaczy, że ty starasz się go kochać tak, jak potrafisz, jest to szczere, to może być bardzo niedoskonałe, ale jest szczere, jest prawdziwe, to wtedy on współdziała we wszystkim ku dobremu. Widzicie, jeśli współdziała w różnych sytuacjach, to wszystko ku dobremu. Mówię tutaj o sobie. Przechodziłem przez bardzo trudne sytuacje, których wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za nie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Ale wtedy mi się płakać chciało. Zniechęcenie nieraz przychodziło. Nieraz się pytałem, Boże, czy to się kiedykolwiek skończy. Wiecie, kiedy człowiek przez ponad rok czasu codziennie myśli o śmierci, to się zastanawia, czy to się kiedykolwiek skończy. I powiem wam, co mnie trzymało, to słowo. Nie rozumiałem wtedy tego. Więc ciągle wpatrywałem się i powiedziałem, Boże, nie rozumiem tego, ale wierzę Ci, że to ku czemuś ma służyć. Dzisiaj nie wiem ku czemu. Nie wiem, co Ty chcesz przez to zrobić. Ale wierzę Ci i ufam Ci, że to ku czemuś ma służyć. Że to ma służyć dla mojego dobra. Dzisiaj chciałbym uciec przed tym. Ale na początku mojej drogi z Bogiem Bóg powiedział, przyjmij wszystko, co na Ciebie przyjdzie. Więc powiedziałem, Boże, dobrze, zrobię tak. W zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Więc powiedziałem, dobrze, Boże, będę tak żył, tak się decyduję w swoim sercu tak żyć. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za ten czas, dlatego że On coś wykształtował we mnie. Przez ten czas mam dzisiaj więcej mądrości. Coś w środku zostało zmienione we mnie. Więc mogłem nawet po latach rozpoznać, tak, to było dla mojego dobra. Jestem dzisiaj Bogu za to wdzięczny. Więc kiedy przechodzisz przez takie rzeczy, okoliczności, szczególnie te trudne, to powinno cię w modlitwie prowadzić do Słowa, do Bożego Słowa, by usłyszeć, Panie, co się dzieje, dlaczego? Przeczytam jeszcze jeden fragment i to jest z Księgi Hioba, 36 rozdział, od 8 wiersza. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, aby się odwrócili od złości. Inne tłumaczenie mówi od nieprawości, od próżności. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu, a lat swoich w rozkoszach. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże, to też ich dusza umiera w kwiecie wieku. Kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. Ciekawe. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Coś wam powiem. Jeśli boli coś, to ten ból coś komunikuje. Większość ludzi szuka ulgi od bólu. Nie szukają prawdy, dlaczego boli. Szukają ulgi od bólu. Idziesz do lekarza, przepisuje ci pabialginę na przykład, przeciwbólowy lek. Albo ibupron forte, mocniejszy. A jeśli to nie przestaje, to forte, forte, jeszcze mocniejszy. To nie jest Boży sposób. Bo kiedy coś boli, powinien się zatrzymać i zapytać, Boże, dlaczego mnie to boli? Musi być tego przyczyna. Bo Ty mnie nie stworzyłeś do bólu. Dlaczego się tak czuję? Dlaczego tak reaguję? Najłatwiej iść do lekarza, do psychologa, do psychiatry. To jest najprostsze. Ale to nie rozwiązuje sprawy. To Stwórca wie dlaczego. Gromienie diabła, takie bezpośrednie, dla mnie to jest głupie. Bo powiem wam, wtedy to nie będzie działać. Ból, cierpienie o czymś mówi. O czymś mówi. Zabieganie brak czasu. Ludzie się kręcą coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. To o czymś mówi. Nie mam czasu na służbę, na słowo, na modlitwę. To o czymś mówi. A przecież czasu nie będziesz miał więcej. Wszyscy mają po 24 godziny. Widzicie, Bóg przez takie sytuacje jakby dobija się do nas, do naszych uszu wewnętrznych, bo chce coś pokazać. Umrą, nie wiedząc jak i za co. Widzieliście takich ludzi? Ja widziałem. Czy to była doskonała Boża wola dla jej życia? Absolutnie nie. Potrzebujemy tutaj tej mądrości Bożej, którą czerpiesz ze słowa. Więc musisz uważać to, co się dzieje w twoim życiu. Potrzebujesz to jakby przypatrywać się temu. Rozpoznawać to, pytać Boga. Kiedy wchodzisz na tą drogę, to, co pokazywałem, widzisz cel swój. Ta droga na początku nie jest łatwa i przyjemna. Wiesz dlaczego? Bo Bóg Ojciec wychowuje ciebie. Powiem wam, żadne wychowanie nie jest lekkie i przyjemne. Nieraz jest bolesne. Przypomnijmy sobie swoje własne dzieciństwo. Ja wiem, że niektórzy ojcowie wykorzystywali to i w niewłaściwy sposób reagowali, czy rodzice. Wiem, że tak było. Sam tego jestem osobiście przykładem. Oni chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle prawdopodobnie. Ale chcę wam powiedzieć, i to jest w Biblii zapisane, w 5 rozdziale Mojżeszowej, tak jak ojciec wychowuje swojego syna, tak ja wychowuję was. Dlaczego Bóg Ojciec chciał wychować naród? Bóg Ojciec wychowuje nie tylko jednostki, ale narody, jest napisane. Problem jest w tym, że narody często tego nie widzą i niestety ponoszą tego konsekwencje. Więc łatwiej jest jednostce zauważyć. My, którzy mamy Ojca w niebie, który nas bardzo kocha i ma dla nas przeznaczone dobro i chce nas wprowadzić w nasze przeznaczenie i powołanie, żebyśmy odkryli to obdarowanie, które jest zaplanowane dla nas, zanim jeszcze powołał nas do istnienia. On chce nas wychować i doprowadzić do tego miejsca. I wychowanie nie jest przyjemne. Nieraz jest trudne. Nieraz nie zdajemy jakichś lekcji. Musimy powtórzyć. Ale mówię, same okoliczności nie mogą kierować twoim życiem. To jest bardzo niebezpieczne. Zwracanie uwagi tylko na okoliczności. Dlatego, że każdy z nas ma Ducha Świętego. To Duch Święty, on mówi, on przyszedł po to, żeby prowadzić nas. Pamiętam, że 3 lata temu, jak byłem na Ukrainie, tam jest taka jedna osoba, kobieta, która jest jedną z tłumaczek naszych, Tania. I kiedy myśmy tam jeszcze jeździli z Józefem na samym początku, pamiętam, ze względu na to, że myśmy jeździli na posługę, więc ona jeździła z nami jako tłumacz, jeden z tłumaczy, zadawała masę pytań. Ale ja widziałem jej głód za Bogiem. Widziałem jej wrażliwość na ubóstwo i na biedę. Widziałem, jak płakała za Ukrainą. Jak się wstawiała i płakała. Zadawała mnóstwo pytań. Na niektóre rzeczy miałem odpowiedź, na niektóre nie. Ale z zasady mówiłem jej tak, pytaj Pana. Ona była zła trochę na mnie. Zadawała mi różne pytania. Ja powiedziałem, pytaj Pana. 3 lata temu, jak byłem tam, podziękowała mi za to. Ona mówi, pastor, przypominasz sobie? Ja mówię, tak, ja pamiętam, Tania. Ona mówi, to byłam na początku, byłam zła na ciebie. Dlatego, że ja wiedziałam, że ty wiesz i nie chcesz powiedzieć. Ale ona powiedziała tak, to mnie zmusiło do szukania Boga. I to ją nauczyło do tego, że ona zaczęła słyszeć głos swojego Boga. Bo pytała Pana, co się dzieje, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Szukała i pytała i znalazła. Pan może mówić także przez taki wewnętrzny lub fizyczny głos. Widzicie, Mojżesz usłyszał fizyczny głos. Bóg może przemówić do człowieka, że człowiek słyszy fizycznie głos. Powiem wam coś, co może was szokować. To było bardzo wiele lat temu. Ponad 30 lat temu, kiedy Bóg w suwerenny sposób otworzył moje usta i przez moje usta przemówił do mnie. Dziwne, nie? I może sobie pomyśleć tak, a skąd wiesz, że to był Bóg? Powiem ci, skąd wiem. Jeśli Bóg mówi, to wiesz, że to Bóg. Stąd wiem. Ale to może być ten cichy, taki wewnętrzny głos ducha w tobie. On jest pełen pokoju, mądrości, wiary, rozwiązania. Podaje kierunek. Może także mówić przez różne takie sytuacje, na przykład przez przyrodę. Wiecie, że Bóg mówi przez przyrodę? Powiem wam, w Biblii jest masę tego. Masę tych przykładów, kiedy Bóg mówi przez sytuacje w przyrodzie. Możesz być świadkiem jakiejś sytuacji na drodze, w mieście, w tramwaju, gdziekolwiek. Bóg może to wziąć i użyć i przemówić do ciebie. Przypomina mi się, bo tak patrzyłem, jak Łukasz miał taką czapeczkę. Łukasz, masz tą czapeczkę na głowie? Tak, okej. Dlatego podam ten przykład. To było też chyba ponad 30 lat temu. Szedłem kiedyś koło budynku kościelnego chodnikiem i szedł koło mnie starszy pan. Taki niski, szczupły i miał dokładnie taką czapeczkę na głowie, tylko koloru brązowego bardziej. Miał siwe włosy. Starszy pan, przechodząc koło budynku kościelnego, zrobił to coś takiego. Poszedł dalej. I wtedy Pan do mnie przemówił i powiedział, widzisz, okazał mi szacunek. Nawet nie zna mnie, on tylko wierzy we mnie, że jestem, ale nie zna mnie i okazał mi szacunek. Ja miałem wiele takich sytuacji, podaję wam jedną z nich. Starszy człowiek. On nie znał żywego Boga prawdopodobnie, ale wiedział, że miał szacunek i bojaźń przed Bogiem. Po prostu idąc okazał szacunek w ten sposób mu. Ktoś to mógł powiedzieć tak, co ten głupi staruszek robi? Widzicie, nam łatwo osądzać coś. Patrząc na coś łatwo wydać sąd. Bóg inaczej patrzy na ludzi. Bóg inaczej patrzy. On powiedział, że moje myśli nie są waszymi, moje drogi nie są waszymi. To jest bardzo niebezpiecznie osądzać coś i krytykować. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że tak żyjąc nie wejdziesz na swoją drogę doskonałej woli Bożej. Dlatego, że to się Bogu nie podoba. Może przemówić. Ostatnia rzecz, przez to wewnętrzne świadectwo ducha. Są nieraz sytuacje, kiedy modlisz się i nic, i nic, i nic, i nie wiesz. Ale On, ten, który mieszka w tobie, wie wszystko. Wie wszystko o tobie i wie wszystko o tym, co Ojciec ma dla ciebie. On wszystko wie, dlaczego tak funkcjonujesz, a nie inaczej? Dlaczego tego doświadczasz? Dlaczego takie sytuacje są? On też zna twoje obdarowanie, powołanie, przeznaczenie. On wszystko wie. Bo on był w Ojcu wtedy, kiedy Ojciec planował ciebie, zanim powstał ten świat. Już byłeś w Jego sercu. Byłaś w Jego sercu z całym planem. Kiedy szukasz Go, musisz się oddzielić i wyciszyć. Wtedy nie gadasz już. Czekasz na Niego. Wyczekujesz Go. Tęsknisz za Nim. Nie mówisz zbyt wiele wtedy. I nie możesz takiego czasu spędzać z zegarkiem na ręku czy telefonem komórkowym włączonym. Bo powiem Ci, to wszystko Ci będzie przeszkadzać. Jest pytanie, czy pragniesz mnie ponad wszystko inne? Czy naprawdę chcesz spotkania ze mną? Jeśli będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam i odmienię wasz los. To są Jego słowa, to są słowa Ojca do ludzi. Potrzebujesz wtedy wyciszyć się, uniżyć się najbardziej jak możesz, jak potrafisz i wyciszyć, i poddać się Mu najbardziej jak potrafisz. A to znaczy, że twoja wola będzie złożona u Jego stóp i On będzie mógł zrobić to, co będzie chciał z nią. Wtedy masz szansę z Nim się spotkać i usłyszeć Jego głos. On coś wzbudzi w tobie. Pokaże ci, przemówi do ciebie. A może nawet weźmie twego ducha do nieba. Będziesz mieć spotkanie tam. Doświadczysz go w taki sposób, jaki sobie nigdy nie wyobrażałeś, czy wyobrażałaś. Wtedy się poznajesz Boga jako Boga. Wtedy On coś wzbudza w tobie. Może przemówić w różny sposób. To świadectwo ducha daje ci. Pokazuje ci kierunek. To może być obraz, przekonanie. To zawsze jest połączone z takim wewnętrznym przekonaniem połączonym z wiarą Bożą. Z rozwiązaniem sytuacji. Widzisz jasno kierunek. Wiesz, co masz zrobić, gdzie masz iść, czego masz nie robić. Albo na co masz uważać. W taki sposób On przemawia do ciebie. Jak widzicie, to jest, jak wiele zależy od nas. Czy odkryjemy to. Czy znajdziemy tą swoją drogę z Nim. Czy poznamy Go, tego Boga jako Boga osobiście. Ojciec będzie szczęśliwy. Będę kończył. Nie wiem, czy słyszeliście o takim autorze Torei. To był taki Boży mąż, on już odszedł dawno do chwały. On napisał książkę Radykalny Krzyż. To był radykalny człowiek, który poszedł za Chrystusem. On powiedział taką rzecz. Jedynym człowiekiem, który jest upoważniony do dokonywania wykładni woli Boga, jest ten, który jest w harmonii z Bogiem. A jedynym człowiekiem, który jest w harmonii z Bogiem, jest ten, którego wola jest całkowicie poddana woli Boga. Tak żył Jezus. Tak żył Jezus. Więc jeżeli pragniesz tej doskonałej woli Bożej dla swojego życia, żyć w niej, potrzebujesz po pierwsze zacząć się o to modlić, a po drugie zabiegać o to. Dawid mówił tak, o to się modlę i o to zabiegam, abym mógł żyć w obecności Pana. I wiecie, co zrobił? Wybudował przybytek obok swojego domu, żeby słyszeć uwielbienie dzień i noc. On coś zrobił, on nie tylko się modlił. On zabiegał o to i coś zrobił. Na pewno potrzebujesz stać się prawdziwym uczniem i pragnąć tego, sługą Pańskim. Kiedy zaczynasz szukać Boga, Jego słowa dla swojego życia. Odkrywasz, kiedy zaczynasz służyć. Widzisz, kiedy nie służysz, nie odkrywasz często swojego powołania, obdarowania, namaszczenia. Bo po co ci to potrzebne? To w służbie jest potrzebne. Ale kiedy decydujesz się służyć Panu, nawet od najmniejszych rzeczy, to wchodzisz na drogę. I kiedy nie rezygnujesz, jesteś wierny. Nawet mimo trudności, to Pan będzie cię tak prowadził, że w końcu zaprowadzi cię na taką drogę, kiedy odkryjesz. Aha, przynoszę owoce w tym. Widzę to wyraźnie. Widzę wyraźnie swoje obdarowanie, powołanie. Widzę, jak robię to, jest namaszczenie uwalniane. Owoce dla Królestwa przychodzą. A więc znalazłem tą drogę. Powiem wam, to jest skarb. To jest skarb. Warto za to zapłacić. Każdą cenę. Wiesz dlaczego? Bo wtedy masz spełnienie w środku. Jesteś spełnionym wierzącym. Masz taką wewnętrzną satysfakcję. Współpracujesz z Ojcem. Przynosisz Mu owoce. Wchodzisz w odpocznienie. Nie czynisz swoich dzieł. Nie interesuje cię już to. Wiesz, kim jesteś. Wiesz, po co jesteś. Wiesz, dla kogo żyjesz. I to jest wyrazem twojej miłości do twego Stwórcy. Amen. To jest skarb. Tak powinno wyglądać chrześcijańskie życie. Czy to znaczy, że wszyscy będą stali za pulpitem? Nie. Powiem ci, można służyć prowadząc biznes, można służyć Jezusowi, rozdając ulotki na mieście. Można służyć, kiedy widzisz biednego i pomagasz mu. Tu nie chodzi o spektakularyzm. Tu chodzi o świadomość i o wierność. Powstańmy, będziemy się modlić. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość, Panie, do nas. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wiernym Bogiem, że Ty nigdy nie zawodzisz. Że Twoja miłość, Twoja łaska, Twoje miłosierdzie są niezmienne. Że Twoje słowo, Ojcze, jest niezmienne. Że ono jest pokarmem, Ojcze, dla nas. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twego Świętego Ducha, który jest autorem Twojego Słowa. Panie, że podzieliłeś się swoim życiem z nami, swoją naturą, że udzieliłeś nam, Panie, swego Ducha, który wszystko wie, który kocha, który ma pragnienie nas prowadzić Twoimi drogami. Ojcze, dziękuję Ci za każde objawienie, które nam przynosisz. Ojcze, za każde słowo, którym nas karmisz w tym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Ci za przemianę kogokolwiek w tym miejscu przez Twoje słowo. Panie, bo to oznacza, że Twoje słowo jest prawdą, jest prawdziwe, jest realne, jest żywe i skuteczne. Że ona ma moc rozdzielić, Panie, to, co jest z ducha Twojego, to, co jest z ciała, Panie, to, co jest emocjonalne, z duszy. Ona to wszystko rozdziela. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko. I błogosławimy, Ojcze, Ciebie. Ojcze, proszę Cię, żeby to słowo wykonało Twoją pracę w naszych sercach. Panie, niech ono wykona Twoją pracę, Ojcze, w naszych sercach. Niech przyniesie plon. Nie tylko dla naszego życia, ale też dla Ciebie, dla Twojego Syna Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie. Kościół powiedział amen. Amen.